Bardzo proszę o zabranie głosu mówcę pierwszego drużyny propozycji, który na swoją wypowiedź ma 5 minut czasu. Przed nami pan Kamil Duraj.
Witam w Lożę Mędrców, pana marszałka, drużynę opozycji, jak również zgromadzoną publiczność. Teza dzisiejszej debaty brzmi: internet to twój wróg. Według definicji wróg to coś lub ktoś, kto może wyrządzić nam jakąś szkodę czy krzywdę. W dzisiejszych czasach chyba każdy z nas ma w domu komputer. Jeśli jesteśmy jego szczęśliwymi posiadaczami, staramy się podłączyć go do internetu. Przecież daje nam tyle możliwości, jest taki wspaniały. To nasze nowe i często jedyne okno na świat. Kiedy uzyskamy do niego dostęp, przez myśl nam nawet nie przejdzie, że być może w tym momencie wydaliśmy na siebie wyrok. Swoimi możliwościami sprawia, że zaczynamy poświęcać mu coraz więcej uwagi, wpadamy w jego sidła. Warto tutaj wspomnieć o graczach, którzy przed komputerem potrafią spędzić kilkanaście godzin dziennie. I pewnie się Państwo zastanawiają, czy tacy ludzie nie czują się samotni, czy nie odczuwają potrzeby kontaktu z innym człowiekiem. Otóż wbrew pozorom oni wcale nie są sami. Przecież w ich mniemaniu dzięki nowej grze poznali tylu ludzi. Część z nich już dawno utraciła kontakt z rodziną. Nie potrafi normalnie rozmawiać z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem. O czym to świadczy? Otóż wszyscy mają ten sam problem. Są uzależnieni. Pół biedy, jeśli takie osoby swoim postępowaniem szkodzą tylko sobie, co oczywiście nie zmienia faktu, że z tym nadal trzeba walczyć. Sytuacja przybiera gorszy obrót, kiedy młodzi ludzie przekraczają wszelkie granice moralne i krzywdzą innych. Według statystyk firmy Blizzard, spośród 12 milionów graczy jednej gry, 80% badanych przyznaje się do uzależnienia. Szacuje się, że manipulacja psychoosobowa, taka jak sekty, uzależnienia, odizolowanie od naturalnego środowiska, przemoc, cyberbullying, pornografia czy piractwo to blisko 50% zawartości internetu. Na dodatek niektórym ludziom wydaje się, bardzo błędnie zresztą, że w sieci mogą pozostać anonimowi jak długo tylko zechcą. To daje im swego rodzaju poczucie bezkarności, stają się bardziej odważni, potrafią posunąć się dużo dalej niż w prawdziwym życiu. Na efekty nie trzeba zazwyczaj długo czekać. Gdy granica między rzeczywistością a światem wirtualnym zostanie zatarta, wszystkie te negatywne zachowania zostają automatycznie przeniesione do świata realnego. A co z pedofilami, o których się tyle słyszy? Oni również wykorzystują fakt, że tak naprawdę nigdy nie można być do końca pewnym, kto siedzi po drugiej stronie. Zwróćmy też uwagę na problem zamieszczania w sieci treści rasistowskich czy satanistycznych. W 2008 roku media doniosły nam o makabrycznej zbrodni, której dopuścili się sataniści, składając w ofierze dwójkę nastolatków. Wszystko odbyło się we Włoszech w czasie satanistycznego rytuału pełnego seksu, przemocy i narkotyków. Narzędziem, które przyczyniło się do tego, był właśnie internet. Złodzieje internetowi? Kolejny dowód na to, że w internecie można żerować na ludzkiej naiwności, a przy okazji jeszcze na tym zarobić. Przykładowo, czy ktoś z Państwa pozwoliłby sobie wcisnąć ładnie zapakowanego kartofla zamiast telefonu? Wątpię. Ale niestety takie sytuacje to codzienność, a dla serwisów aukcyjnych szara rzeczywistość. Przed podłączeniem komputera do sieci rodzice często słyszą od swoich pociech: mamo, tato, przecież to do nauki. I najczęściej dają się na to nabrać. A jak jest z tą nauką? Myślę, że wszyscy dobrze wiemy. Mając gotowe prace na wyciągnięcie ręki, trudno oprzeć się pokusie podpisania ich swoim nazwiskiem. Najbardziej leniwi nie pofatygują się nawet, aby taką pracę oddać własnoręcznie przepisaną. W pośpiechu wolą wydrukować to czy tamto, bo przecież gra sama się nie dokończy. Kolejnym dowodem na to, że internet jest naszym wrogiem, to sprawa wyszukiwarek internetowych. Pokazują one wyniki, kojarząc każde z wpisanych słów z osobna z daną stroną internetową, przez co jesteśmy zasypywani masą niepożądanych treści. Warto wspomnieć tu także o reklamach, które notorycznie pojawiają się za każdym razem, gdy uruchomimy przeglądarkę, czy zaburzeniach zdrowia fizycznego i psychicznego. Oczywiście ktoś może wstać i powiedzieć: dobrze, kolego, wszystko się zgadza, tylko te twoje przytoczone argumenty nijak mają się do tezy dzisiejszej debaty, ponieważ w większości tych sytuacji opisałeś wpływ i negatywne zachowanie człowieka posługującego się internetem, a nie samej sieci. Ale proszę pomyśleć, czy coś, co daje nam możliwości i stwarza okazję do bycia złym człowiekiem, już samo w sobie nie jest złem i jednocześnie naszym wrogiem? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Przed nami mówca pierwszy drużyny opozycji, pani Anna Kierońska.
Szanowny panie marszałku, lożo mędrców, droga publiczności, koledzy i koleżanki. Jak już wiemy, problemem naszych dzisiejszych rozważań jest internet. Nasz wróg? Przyjaciel? No właśnie. Myślę, że po zaprezentowaniu argumentów sami państwo zdecydujecie. Zapewne propozycja zaprezentuje nam szeroką argumentację, masę przykładów z życia wziętych, jednak czy nie jest to stereotypowe myślenie? Oceniając w ten sposób, zataczamy błędne koło. System szkolnictwa istnieje właśnie dzięki tej wrogiej działalności internetu. Przykład? OKE. Chcemy dostać się do liceum. I co robimy? Logujemy się na stronie. Chcemy sprawdzić wyniki testów gimnazjalnych. Włączamy internet. Może pytanie na koniec. Któż z nas tego nie robił? Wierzę, że wasza argumentacja jest naprawdę dobra, ale uważam, że niewystarczająco mocna. Przykładowo szerzenie pornografii, przemocy, pedofilia, samobójstwa, czy tak zwany język Pokemonów i wiele, wiele innych. Problemem nie jest internet sam w sobie, ale to, że nieodpowiedzialnie z niego korzystamy. Pewnie zarzucicie mi zaraz, że zasypuje nas niepotrzebnymi statystykami, ale właśnie dzięki tym cyfrom jesteśmy wiarygodni. Według badań ComScore przeprowadzonych pod koniec zeszłego roku, na koniec prosiłam, z internetu korzysta obecnie 1 miliard ludzi na świecie. Unia Europejska przeznaczyła 30 milionów euro na rozwój internetu w Polsce. Nie trzeba zresztą daleko szukać. W Tarnowie, na rynku, w hotelu Dunajec, na ulicy Wałowej, Słonecznej i Ładnej funkcjonuje hotspot, czyli punkt dostępu do internetu za pomocą sieci bezprzewodowej. Zastanówmy się, czy władze naszego miasta chcą sprowadzić nas na złą drogę? Czy może chodzi tu o modernizację i chęć zapewnienia Tarnowianom komfortu? Dobrym przykładem jest nawet ta dzisiejsza debata. Ja i moi koledzy przygotowywaliśmy się do niej właśnie dzięki internetowi. Mieszkamy w różnych miejscowościach i bardzo trudno było by nam się spotkać i porozmawiać oraz przygotować argumenty. Internet jest dziś dla przeciętnego człowieka rzeczą bardzo przydatną. Jest doskonałym źródłem wiedzy. Nie mówię tutaj tylko o encyklopediach, ale także o dostępie do najnowszych badań i nowinek technicznych. Na pewno lubicie się czasem zrelaksować po długich godzinach szkoły czy pracy. Co robi wtedy przeciętny Polak? Albo idzie się rozerwać, albo siada z dobrą książką. Nie musi jej wypożyczać ani kupować. Może czytać ją w internecie lub zamówić przez internet. Zauważmy, że dzieci uczą się w szkołach bezpiecznej obsługi internetu. A przy odpowiedniej kontroli rodziców i ogólnie dostępnych programów nie ma dla nich żadnego zagrożenia. Następny aspekt dotyczy przemysłu. Czy mógłby istnieć bez internetu? Wszystkie firmy używają go do robienia zamówień, przelewów czy komunikowania się z innymi oddziałami. Na koniec chciałabym jeszcze wspomnieć o osobach niepełnosprawnych. Nie oszukujmy się, internet wyrównuje ich szanse. Bez wychodzenia z domu mogą wykonywać wiele czynności, począwszy od błahych zakupów, skończywszy na pracy czy studiach. Który wynalazek nie ma wad? Czy Maria Skłodowska-Curie, odkrywając pierwiastki promieniotwórcze, myślała, że znajdą zastosowanie w terroryzmie? Wynalazek był dobry, jedynie źle wykorzystany. Wszystko przecież jest dla ludzi. To my decydujemy, czy wykorzystamy internet dobrze, czy zmienimy go w swojego wroga. Wystarczy odrobina rozumu i rozwagi, a ominiemy wszystkie złe wady i drobne wady i będziemy mogli wykorzystywać ogromne możliwości, jakie nam daje. Proszę.
Pani powiedziała, że cyfry potwierdzają wiarygodność. To jest pani nie powiedziała jednej cyfry.
Powiedziałam o 1 milionie osób użytkujących internet i o 30 milionach euro, które dostaliśmy od Unii. Proszę.
Droga koleżanko, czy przed internetem nie było szkolnictwa, a ludzie nie musieli dostawać się do liceum?
Oczywiście, że tak, ale w tej chwili nie ma innej możliwości, więc nie wiem, jakim cudem chciałby pan się dostać do szkoły. Przynajmniej właśnie chciałabym zauważyć to, że pan, dostając się do szkoły, korzystał z tego.
Wspomniała Pani także, że internet jest to pewne narzędzie, które w dobrych rękach może czynić wiele dobra. Lecz zastanówmy się, jak było z dynamitem dla przykładu. Też było to narzędzie, lecz bardzo niebezpieczne i w swojej konsekwencji wyrządziło zdecydowanie więcej zła niż korzyści.
Ale wyrządziło je dzięki działalności człowieka, złemu użytkowaniu człowieka, a dyskutujemy dzisiaj na temat tego, czy internet jest naszym wrogiem jako narzędzie, a nie tym, czy ludzie jako jego użytkownicy są dobrymi użytkownikami czy złymi.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czas właśnie dobiegł końca. Bardzo serdecznie dziękujemy mówcom pierwszym za zdefiniowanie nam, nakreślenie tego obszaru, po którym myślę w dalszej części debaty będziemy się poruszać. Zapewne argumenty, które tutaj padły, zostaną rozwinięte również przez kolejnych mówców. Przed nami wypowiedzi mówców drugich, którzy mają już na swoje wystąpienia 3 minuty czasu. I jako pierwsza rozpocznie pani Dominika Mączko, mówca drugi drużyny propozycji.
Szanowna Rado Mędrców, Panie Marszałku, drodzy zgromadzeni. Nie pozostawia wątpliwości, że internet to wróg człowieka. Coraz więcej osób zgłasza się do lekarza, skarżąc się na niepokojące objawy pogarszania się wzroku i samopoczucia, wywołane pracą przy monitorze. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z wielu zagrożeń. Na podstawie przeprowadzonych badań przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz licznych publikacji w czasopismach medycznych, jak na przykład Polski Przegląd Neurologiczny czy Chirurgia po dyplomie, wykazano, że nadmierne korzystanie z komputera wywołuje stres wzmagany przez promieniowanie elektromagnetyczne, podrażnienia błony śluzowej, oczu, nosa i krtani spowodowane dużym stężeniem azotu w powietrzu, zaburzenia widzenia, którego objawami są zmęczone i zaczerwienione oczy, wywołane częstymi zmianami ogniskowej, syndrom Sika, którego objawem jest wysychanie rogówki i stopniowa utrata wzroku, bóle głowy, będące skutkiem promieniowania, przemęczenia oczu i niepoprawnej pozycji przy korzystaniu z komputera. Promieniowanie elektromagnetyczne jest czynnikiem mutagennym, wywołującym zmiany w materiale genetycznym, które przekazywane są kolejnym pokoleniom. Nadwyrężenie mięśni nadgarstka, będące następstwem nieprawidłowego ułożenia rąk podczas korzystania z klawiatury. Badania przeprowadzone w 2006 roku przez Greenpeace ujawniły, że komputery emitują dużą ilość tlenków i furanów mających działanie rakotwórcze. Przygotowałam również dzisiaj rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w którym to na podstawie artykułu 237 paragraf 7 pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała, co najmniej 5-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza. Oczywiście jest to do wglądu opozycji. Podaje się, że po 6 godzinach pracy przy komputerze aktywność człowieka jest porównywana z biegiem na dystans 40 km. Szczególnie narażone na tego typu dolegliwości są dzieci i młodzież. Nie pozostawia wątpliwości fakt, że wszelkie próby przyspieszenia faz rozwojowych dziecka przez korzystanie z komputera w rezultacie opóźniają i zakłócają naturalny rozwój. Obok negatywnego fizycznego wpływu jest jeszcze gorszy, psychiczny. Można tutaj ponownie wymienić szereg chorób powodowanych zamieszczaniem w sieci treści pornograficznych, rasistowskich, satanistycznych, przemocy psychicznej, uzależnienia od gier.
Dziękujemy bardzo. Czas niestety dobiegł końca. Zapraszam mówcę drugiego drużyny opozycji. Przed nami pan Eryk Ignasik, również 3 minuty czasu.
Szanowny panie marszałku, droga Rożo Mędrców, szanowna publiczności, na pytania powiem na końcu, to na początek. Moim zdaniem bardzo niefortunnie byłoby powiedzieć, że internet nie jest naszym przyjacielem, szczególnie patrząc przez pryzmat ogólnorozwojowy świata, a nie same oczywiste zadania internetu. Okazuje się, że zjawisko powszechności sieci zachodzi w ciekawą korelację z ogólnymi wskaźnikami rozwoju ekonomicznego czy cywilizacyjnego poszczególnych państw. Jednakże rozwój ekonomiczny i wyższy standard życia jest czymś dobrym, prawda? Nie można z tym polemizować. Korzystanie z internetu z tym dobrobytem się wiąże, a więc też jest pośrednio dobre na pewno. W Ameryce Północnej procent użytkowników internetu w stosunku do społeczeństwa, do całej populacji wynosi 75%. W Polsce ten wskaźnik oscyluje w okolicach 60%, natomiast na całym kontynencie afrykańskim uśredniona liczba to około 7%. Oczywiście od razu widzimy, że wraz ze spadkiem procentowej wartości liczby użytkowników internetu, spada ogólny stopień rozwinięcia gospodarczego danego obszaru. Warto byłoby więc wysunąć tezę, że internet jest elementem nowoczesnego, wygodnego świata i wysokiego standardu życia. Czyż nie do tego nieustannie dążymy? Czy ludzkość nie właśnie na tym polega, żeby dążyć do polepszenia swojego bytu? Czy warto kwestionować tak ważny filar praktycznie każdej dziedziny naszego życia, kiedy nie możemy zaoferować żadnego odpowiedniego substytutu? Podważanie takiego integralnego elementu codzienności ma taką samą stosowność jak podważanie na przykład komunikacji samochodowej, ponieważ w jej wyniku możemy ucierpieć lub nawet zginąć. Wszystko zależy od ludzi, a nie od narzędzi, których oni używają. Internet wyrównuje szanse. Nie liczy się w nim, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, albinosem, czy Azjatą, czy jaką ma orientację seksualną. Czy mieszka w Afryce, czy w Ameryce, wszyscy są równi, wszyscy mają te same szanse i te same możliwości. Internet stanowi dar, niewyobrażalny dar dla ludzi niepełnosprawnych, ponieważ wyrównuje ich szanse w załatwianiu codziennych czynności, składaniu zeznań podatkowych, robieniu zakupów. Dzięki internetowi czują się oni normalni oraz mogą funkcjonować jak normalni ludzie w praktycznie wszystkich dziedzinach życia. Można powiedzieć, że internet to strefa neutralna, w której nie obowiązują standardowe podziały i szufladkowanie osób. Aplikacje na studia składają ludzie mieszkający zarówno obok placówki, jak i na drugim końcu świata. Zresztą i tak nie ma możliwości składania tego typu podań w inny sposób. Internet wyrównuje szanse we wszystkich dziedzinach życia. Czy możemy powiedzieć, że właśnie takie inicjatywy potrzebujemy w dzisiejszych czasach? Że wszyscy zasługują na równe możliwości, przynajmniej w większości dziedzin życia. Czy warto z tego rezygnować? Teraz proszę, pytanie jakieś?
Tak, powiedział pan, iż tak samo jak samochody, internet jest czymś dobrym. Lecz zauważmy, iż aby móc poruszać się samochodem, musimy wcześniej zdać prawo jazdy, czyli spędzamy wiele godzin, nie tylko w teorii, ale i w praktyce, żeby bezpiecznie poruszać się wraz z innymi uczestnikami. A mimo tego jest wiele przypadków złego użytkowania tego wynalazku. Więc co się stanie, jeżeli bez żadnego przygotowania małoletnie dziecko dostanie takie narzędzie?
No myślę, że będzie się działo właśnie w podobny sposób, jak on pisał, że kiedy osoba odnośnie samochodów nieprzygotowana, nienauczona do jazdy, która jest w postaci egzaminu, jest na pewno bardziej niebezpieczna na drodze niż osoba doświadczona. No tu zachodzi ten sam typ zależności, moim zdaniem.
Dziękujemy bardzo. Czas dobiegł końca. Zachęcam również publiczność do zadawania pytań naszym mówcom. Przed nami wypowiedzi kolejnych mówców. Jako pierwszy rozpocznie mówca trzeci drużyny propozycji, pan Rafał Piszczek. Również 3 minuty czasu.
Szanowny marszałku, loża mędrców, drodzy tu zgromadzeni. Na wstępie chciałbym zadać pytanie. Czy jeśli z czymś musimy walczyć, to czym to jest? Naszym przyjacielem czy wrogiem? Czy na co dzień każdy z nas walczy z przyjacielem? Idąc dalej, skoro stwierdzamy, że internet jest zagrożeniem, to znaczy, że internet nie jest zagrożeniem, to znaczy, że nie jest naszym wrogiem, to po co na całym świecie tworzy się tyle nowych programów antywirusowych? Jestem przekonany o tym, iż w życiu codziennym nie musimy chronić się przed własnym przyjacielem. Kolejne pytanie, jakie chciałbym zadać, to czy nikt z nas nigdy nie zaniedbał swoich obowiązków właśnie przez internet? Z całą pewnością stwierdzam, iż wielu z nas to się zdarza. W dodatku coraz powszechniejsze stają się wirtualne znajomości, przez co ludzie zatracają się w wirtualnym świecie, tym samym odcinając się od tak ważnych w życiu człowieka kontaktów międzyludzkich. Niestety, ale przekonany jestem o tym, iż w wielu przypadkach internet prowadzi do zatracania się tak ważnych w życiu człowieka więzów rodzinnych.
Pojawiają się pytania.
Proszę.
Jego sposoby postępowania. Człowiek jest istotą wolną i podejmuje wolną
ma wolny wybór i podejmuje własne, wolne, można powiedzieć, nienarzucone decyzje. No, występują również jakieś anomalie, jednakże najczęściej spotykamy się z sytuacją, kiedy człowiek dokonuje własnego, wolnego wyboru. I uważam, że to, iż wybiera na przykład spędzenie czasu przed internetem, zaniedbując obowiązki domowe, rodzinne czy służbowe, to jest jego własne wybór, nigdy w tej związku.
Bardzo prosimy o jednozdaniowe komentarze, bo zabieramy czas naszemu mówcy.
Kolejnym zagrożeniem jest cyberbullying. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii przez ośrodek badawczy YouGov ujawniły, iż więcej niż 10% nastolatków było szykanowanych za pośrednictwem sieci. Około 44% ankietowanych zna kogoś, komu ubliżano lub grożono przez internet, a ponad 30% respondentom znane były przypadki, gdy włamano się do skrzynki mailowej lub kont w komunikatorach i wysyłano z nich zawstydzające lub kompromitujące materiały. Aż do 62% respondentów dotarły złośliwe plotki rozsiewane przez internet, a jedna z dziewcząt wyznała, że po tym jak podała komuś adres e-mail, dostała ponad 300 elektronicznych listów z wulgarnymi wyzwiskami. Prawie 80% respondentów stwierdziło, że wirtualna agresja i przemoc jest zjawiskiem powszechnym w internecie. 34,4% badanych doświadczyło cyberbullyingu osobiście, 36,3% stwierdziło, że ich znajomi padli ofiarą cyberagresji, 12,6% potwierdziło, że było zastraszanych, a prawie 5% nękanych bało się o swoje bezpieczeństwo. Niezwykle niepokojącym jest fakt, że aż 41,5% młodzieży, która zetknęła się ze zjawiskiem wirtualnej agresji i przemocy, nikomu o tym nie powiedziała. Badania przeprowadzone w USA potwierdziły, iż cyberbullying przekracza granice płci czy rasy. Zdaje się być zmieszany z wieloma problemami zachowania nastolatków. Często jest również kolejnym etapem lub elementem mobbingu szkolnego, jak i konfliktów rówieśniczych. Jak zapewniają specjaliści, Polska nie różni się zbytnio od innych krajów europejskich czy Stanów Zjednoczonych. Zatem jeśli coś daje nam możliwość do czynienia zła, to czy samo w sobie nie jest złe? Ja nie neguję tego, iż opozycja jest odporna na zagrożenia płynące ze strony internetu, jednak pamiętajmy, że każdy człowiek jest inny i ci słabsi niestety wpadają w wir tak zwany, który czyni ich złym. Czyli internet również jest zły, skoro pozwala im się stać złym.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Czas dobiegł końca. Również 3 minuty do swojej dyspozycji ma mówca trzeci drużyny opozycji. Przed nami pan Miłosz Janiczek.
Szanowny panie marszałku, loża mędrców, droga publiczności. Na początku chciałbym wspomnieć tylko, że jest nam niezmiernie przykro, iż nasza drużyna przeciwna nie daje możliwości wypowiedzenia się i zabierania głosu w taki sposób, jaki byśmy chcieli, nie zostawiając nam czasu. Dobra argumentacja naszych przeciwników postawiła poprzeczkę dość wysoko, jednak uważam, że jesteśmy w stanie ją obronić. Pierwszym z moich argumentów jest chyba najważniejsze zastosowanie komputera w połączeniu z internetem. Dzięki temu połączeniu mamy szybki dostęp do najświeższych informacji. Na bieżąco możemy sprawdzić najważniejsze wiadomości dnia, słuchać radia i uczestniczyć w różnorakich dyskusjach. Mamy możliwość szybkiego uzyskania potrzebnych informacji jako jedni z pierwszych w Polsce, Europie lub na całym świecie. Dodać też należy, iż internet umożliwia nam szybkie i łatwe komunikowanie się z ludźmi oddalonymi od nas nawet o 1000 kilometrów. Nie musimy wyjeżdżać, by porozmawiać z kimś na przykład ze Stanów Zjednoczonych. Wystarczy tylko uruchomić komputer, następnie internet i gotowe. Taki sposób porozumiewania się jest dość wygodny, gdyż osoba pisząca do nas nie widzi, a to sprawia, że czujemy się anonimowi i nie wstydzimy się wyrażać naszych opinii. Kiedy jednak chcemy porozmawiać z rodziną, mamy możliwość zobaczenia osoby, z którą rozmawiamy.
Pojawia się pytanie z publiczności.
Na pytanie odpowiem na końcu. Rozumiem. Jeśli jesteśmy nieśmiali i mamy problem z nawiązywaniem znajomości, to wspaniałym problemem są czaty internetowe. Możemy na nich poznać wiele miłych osób, a taka znajomość może przerodzić się w prawdziwą przyjaźń czy nawet miłość. Przykładem takich portali jest sympatia.pl lub randka. W internecie jest wiele specjalnych, dobranych serwisów umożliwiających dokonanie dobrego wyboru. Na przykład kupując telefon komórkowy czy auto, możemy porównać opinie innych użytkowników i dokonać dobrego wyboru, a nie nieodpowiedniego przedmiotu, którego sprzedawca posiada nadwyżkę lub chce się go pozbyć. Moje uznanie budzi fakt, iż w dobie internetu istnieje możliwość rezerwacji na przykład wakacji czy biletu. Planujemy je dokładnie w taki sposób, jaki chcemy, aby przebiegały, a nie zdajemy się na opinię kogoś innego. Co więcej, rozwój internetu w sposób naprawdę bezpieczny pozwala nam płacić za te dobra w sposób bezpieczny i legalny. Proszę pytania. Kolega.
Kolego, wspomniałeś, że internet jest takim bardzo wygodnym sposobem na porozumiewanie się z rodziną, prawda?
I tu się zgadza, zgadza się.
Chciałbym zaznaczyć, że często zdarza się tak, że zamiast wsiąść w autobus czy w samochód i przejechać na drugi koniec Tarnowa, wolimy włączyć komputer i porozmawiać właśnie za pośrednictwem internetu z rodziną, przez to te kontakty zaniedbujemy.
Kolego, gdybyś słuchał uważnie mojej wypowiedzi, to zaznaczyłem w swojej wypowiedzi, że jest to kontakt z rodziną, która znajduje się na drugim końcu świata, na przykład Stany Zjednoczone czy Azja. No nie ulega wątpliwości, że wielu z nas tutaj zebranych posiada na przykład rodzinę na drugim końcu Polski i nie sądzę, iż wiele osób stać nas na codzienne, długominutowe rozmowy.
Kolega, dziękujemy bardzo. Czas niestety dobiegł końca. Przed nami czterominutowe wypowiedzi mówców czwartych. Jako pierwszy rozpoczyna pan Paweł Breński, drużyna propozycji.
Szanowny lożamentkców, panie marszałku, drodzy zgromadzeni. Zostały na tej sali wypowiedziane słowa, które usilnie bronią internetu. Jednak nie wszystkie argumenty mają swoje zastosowania w rzeczywistości. Opozycja powiedziała, iż mamy bardzo błyskawiczny dostęp do wszelakich informacji. Tak, na przykład z takim zbiorowiskiem informacji obecnie najbardziej popularnym jest Wikipedia. Świetnie, tylko należy sobie postawić pytanie, czy to na pewno jest rzetelne źródło informacji, skoro każdy może tam edytować swoją stronę. Proszę. Tak.
Chciałbym tylko powiedzieć, że wszystkie artykuły, które są zatwierdzone przez tą całą komisję, która obsługuje tę stronę, są oznaczone specjalnym znakiem i wtedy możemy stwierdzić, że właśnie informacje zawarte tam są rzetelne i można z nich spokojnie korzystać, traktując tą stronę jako normalną encyklopedię.
Zgadza się, lecz pojawia się tylko ten problem, że nie każdy w pośpiechu, bo używamy internetu do błyskawicznego zdobywania informacji, nie każdy po prostu spogląda nawet na takie oznaczniki.
Pojawiają się również pytania z publiczności.
Proszę. Zgadza się, musimy, prawda, być bardzo krytyczni wobec tego, jakie informacje sami otrzymujemy, ponieważ są informacje na serwisach rzetelnych, lecz jest masa informacji, które są po prostu całkowitym bełkotem, które tylko nastawiają nas na pewien sposób myślenia. Chciałbym tutaj także zwrócić uwagę na to, ile w rzeczywistości spędzamy czasu na szukanie jakichś nowinek technicznych czy jakichś ciekawych informacji, a nie po prostu tracimy czas na różnych bezsensownych stronach internetowych. Tutaj zwracam się raczej do młodszego pokolenia typu, które oglądają strony typu, nie wiem, Demotywatory, czy siedzą godzinami na naszej klasie. Proszę.
Najmocniej przepraszam za to, że się powtórzę po raz kolejny, ale nie mogę tutaj po prostu tak siedzieć i słuchać. Kolega chciałby insynuować, ponieważ po raz kolejny chcę powtórzyć. To człowiek ma wpływ na dokonywanie wyboru. I to, że korzystając z Wikipedii, w swoim pośpiechu i zabieganiu nie ma czasu na zobaczenie właśnie takiego znaczka, w którym zarząd Wikipedii uznał ten artykuł za wiarygodny i rzetelny, to już jest jego wybór i jego decyzja. Dziękuję.
Proszę.
Drogi kolego, trzymałem się tezy, że to człowiek ma zawsze dobre wybory i ma wolną wolę, żeby mieć głową w tłum przez 3 godziny, mówiąc, że to jest moja wolna decyzja, nikt mnie nie narzucił. Nie jestem swoim wrogiem, że ja się krzywdzę.
Chciałbym ogólnie powiedzieć, że dobro za wszelką cenę nie jest koniecznie takim dobrem, jakiego byśmy chcieli, ponieważ informacje i wszelkiego rodzaju źródła nie są, internet nie jest jedynym źródłem takich informacji. Nie zapominajmy o gazetach, nie zapominajmy o książkach, bo internet rozleniwia nas. Jeżeli chcemy kogoś spotkać, to niekoniecznie musimy mu tylko wysłać SMS-a, ale także, prawda, po prostu spotkać się z nim osobiście i w cztery oczy kontynuować tą tradycję takiej typowej ludzkiej konwersacji. Proszę.
Droga opozycja, co jest takiego trudnego w znalezieniu coś alfabetycznie ułożonej językowej? No chyba, że ktoś nie zna alfabetu.
Potraktujmy to jako pytanie otwarte, dlatego że czas dobiegł końca. Dziękujemy bardzo. Przed nami mówca czwarty drużyny opozycji, pan Grzegorz Mucha.
Szanowny panie marszałku, droga Loża Mędrców, droga grupa opozycji i szanowna publiczności. Najpierw na samym początku może zacząłbym od tego, że należy jednak rozgraniczać komputer między internetem, bo wydaje mi się, że są to pojęcia mylone przez grupę propozycji. I myślę, że moim zadaniem tutaj jest oczywiście udowodnienie naszej tezy, że internet jest jednak przyjacielem człowieka, więc zacznę od, można powiedzieć, obalania argumentów grupy przeciwnej. Zaczynając od tego, co powiedział nasz kolega z grupy przeciwnej, pierwszy mówca, muszę powiedzieć, że to rzeczywiście, tak jak już parę osób powiedziało, to nie internet jest naszym wrogiem, tylko to my sprawiamy, że on jest naszym wrogiem. Wszystko zależy tak naprawdę od psychiki człowieka i człowiek silny psychicznie nie ulegnie nałogowi. Żyjemy w XXI wieku i świat jest pełen nałogów na każdym kroku. Możemy się uzależnić od wszystkiego, możemy się uzależnić od słodyczy, nawet od komunikacji miejskiej. Dawniej nie było tego, ludzie nie mieli takiej możliwości i no prawda, żyli, ale tak naprawdę musimy zwrócić uwagę na to, że... Przepraszam. że nie możemy być tak sceptycznie nastawieni do tego wynalazku, jakim jest internet, bo wtedy musielibyśmy zrezygnować z takich rzeczy równie potrzebnych człowiekowi, jak właśnie komunikacja, nie wiem, również spotykamy się często z pracoholizmem, no, uzależnić się można od wszystkiego, więc myślę, że to nie jest dobry argument. Mimo wszystko, w każdym razie, nie wiem czemu mówca trzeci z kolei założył, że musimy walczyć z internetem. To jest od razu wychodzi z założenia, że internet jest zły. Moim zdaniem nie możemy powiedzieć, że internet jest zły, bo wiele treści tam zawartych po prostu pomaga nam w życiu codziennym. Możemy tam znaleźć wszystko, co jest nam potrzebne w dosłownie dwie minuty. Przykład z dzisiejszego dnia. Obudziłem się rano, wiedziałem, że mam dzisiaj przyjemność debatowania z przeciwnikami i nie umiałem zawiązać krawata, prawda. Pomyślałem, gdzie mogę znaleźć taką informację. Pierwsze, co zrobiłem, otworzyłem komputer. Wpisałem w naszej wyszukiwarce, którą tak wcześniej kolega negował, wpisałem po prostu proste pytanie. Jak zawiązać krawat? Wcisnąłem klawisz Enter. Wyskoczyło mi milion wyników. Wszedłem w pierwszy link, po kolei pan na filmie instruktażowym wytłumaczył, nauczyłem się wiązać krawat w dwie minuty. Więc myślę, że to jest zdecydowana zasługa internetu. Ogólnie komentując wszystkie argumenty tej grupy propozycji, muszę zaznaczyć, że wszystkie przykłady, jakie podawaliście, to są skrajności, zdecydowane skrajności. Bo sam wiem na własnym przykładzie, korzystając z internetu dziennie przynajmniej 3-4 godziny i muszę powiedzieć, że nie czuję się uzależniony, więc takie jest moje zdanie na ten temat. No, może zostawię trochę czasu na pytania. Proszę.
To nie włączyłem komputera i nie szukałem odpowiedzi w internecie, tylko zapytałem kolegi, który, no, jak widać, spisał się...
To... No, może kolega.
Ja chciałbym wypełnić wypowiedź kolegi i zwrócić uwagę na fakt, iż często w pracy korzystamy głównie z internetu, tylko można powiedzieć z programów typu Microsoft Office, gdzie naszym zadaniem
No.
Dziękujemy bardzo. Czas dla mówcy czwartego Dziękuję. Dobiegł końca. Cieszę się, że nasza debata nieco się ożywiła. Wysłuchaliśmy wypowiedzi mówców czwartych i teraz chcielibyśmy dowiedzieć się, co Państwo sądzą na ten temat. Bardzo proszę, widzę, że już pierwszy głos z publiczności się pojawia. Dziękujemy bardzo. Przyjmijmy może taką zasadę, że do komentarzy, pytań z publiczności będą w pojedynczych wypowiedziach mogły odnieść się oba zespoły, dlatego bardzo proszę zespół opozycji o głos. Dziękujemy bardzo. Głos dla propozycji.
Ja jeszcze chciałem się odnieść do mówcy czwartego, gdyż powiedział on, że internet, my sami tworzymy z internetu naszego wroga. No to co my dyskutujemy, jak dalej propozycja się pamięta?
Dziękujemy bardzo. Po jednej wypowiedzi, tak jak mówiłem, bardzo proszę kolejne pytanie z publiczności. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, głos dla propozycji. Dziękujemy bardzo. Głos dla opozycji. Bardzo prosimy, aby drużyna nie zabierała głosu bez wskazania. Proszę o kolejny głos z publiczności.
Ja jeszcze chciałem do rzecznika opozycji zapytać się, a mówię to z perspektywy akurat człowieka, który pracuje w branży internetowej. jak wykorzystuje Pan na przykład w ciągu tych 4 godzin internet? Czy nie jest czasami tak, że większość tego czasu używa, przepraszam, za tym, jeżeli nie chce nikogo tutaj dotknąć, sprowadza się do pierdół po prostu, bezużyteczne rozmowy, gadu, właśnie literki, serwisy autowe, zabiera Wam to mnóstwo czasu. Jaka jest wobec tego tego użyteczne, bo przypominam, że 90% użyteczności internetu to jest mniej więcej użyteczność taka, jak wprowadzano do budynek w powiatowym urzędzie pracy, na przykład gdzie panie najpierw nanosiły do komputerów, a potem odręcznik tak wprowadzały. Gdyby to było rzeczywiście pożyteczne narzędzie, to byłoby wykorzystywane w pożytecznym celu przeważającej większości, a obawiam się, tak?
Dziękujemy bardzo. Głos dla opozycji. Dziękujemy bardzo. Głos dla propozycji. Dziękujemy bardzo. Po jednej wypowiedzi. Zanim dopuszczę kolejne głosy z publiczności, chciałbym zapytać, czy chcieliby wypowiedzieć się doradcy obu zespołów. Czy ktoś z doradców propozycji? Bardzo proszę. Na głosy doradcze przeznaczamy 2 minuty czasu.
Szanowny Panie Marszałku, Lożo Mędrców, opozycjo, koledzy, koleżanki. Na początku chciałabym się odnieść do słów mówcy trzeciego, iż człowiek sam decyduje o tym, na co przeznacza swój czas oraz że ma wolną wolę. Jeżeli internet stał się uzależnieniem, a w wielu przypadkach tak jest, to jest, niestety nie jest to działanie każdego człowieka, tylko działanie podświadome. Na różnego rodzaju portalach internetowych oraz komunikatorach, jakim jest na przykład GaduGadu czy Skype, można zauważyć specyficzny styl pisania młodych ludzi. Wstrząsający jest fakt, iż młodzież poprzez internet rozleniwiła się do tego stopnia, że nawet wstawienie przecinka, pytania na końcu proszę, tam, gdzie powinien on się pojawić, stanowi problem. Dzieje się tak zarówno z zasadami interpunkcyjnymi, jak i ortograficznymi. Piszemy byle jak i byle szybko. Wyraźnie daje się znaki to, iż dzieci i młodzież zaprzestały korzystać ze źródeł informacji, jakim jest na przykład słownik ortograficzny. Jest to zapewne działanie podświadome, ale osoby te przenoszą popełnione przed komputerem błędy na kartki papieru w szkole czy w domu. Zjawisko takie prowadzi do pojawienia się szczególnie osób młodych problemów z poprawnym pisaniem. Na portalach internetowych oraz blogach można również przeczytać zdania takiego typu, jaki jest na wyświetlaczu. I tutaj mam pytanie do przedstawicieli Loży Mędrców. Czy na przykład któraś z pań lub panów byłaby w stanie rozczytać, co jest napisane? Zdanie to oznacza tyle, co słodkie buziaczki dla ciebie. Jest to coraz bardziej popularny sposób wyrażania emocji czy opinii przez młodych ludzi. Jednak jeżeli zjawisko takie będzie się rozwijać i szerzyć, doprowadzi do tego, iż poprawna polszczyzna ulegnie zatraceniu. Słucham.
Więc tak, chciałabym takie dwa krótkie spostrzeżenia. Po pierwsze, korzystam z internetu i nie piszę takim językiem, faktycznie nawet nie wiem, co on oznacza, więc myślę, że jest to kolejna skrajność.
To jest, przepraszam, chciałam odpowiedzieć na pytanie, to jest właśnie ten język Pokémon, o którym Pani mówiła w swojej przemowie.
Niestety z niego nie korzystałam.
Ale Pani go zna. Właśnie. Tak właśnie i to właśnie sprowadza się do tego, że rozleniwiliśmy się, że nie chce nam się nawet...
Dziękujemy bardzo. Niestety czas dobiegł końca. Czy chciałby zabrać głos ktoś z doradców drużyny opozycji? Bardzo proszę.
Szanowny panie marszałku, szanowna loża mędrców, koledzy z propozycji oraz szanowna publiczności. Strona przeciwna powiedziała na temat dzieci, które korzystają z internetu. Lecz czy dorośli nie mogą tego kontrolować? Oczywiście, że mogą. Na przykład mogą patrzeć, co dzieci robią na tym komputerze, czy czatują, z kim piszą, oraz także pozwalać im, może nie tak, zabraniać im wchodzenia na strony takie jak, nie wiem, pornografia czy jakaś przemoc. Pytanie na koniec. Warto też ustalić z dzieckiem zasady korzystania z tego komputera i z tego internetu. Na co mogą wchodzić, w jakich godzinach mogą wchodzić, żeby nawet nie zaniedbywać swoich zadań domowych. Tak samo jeśli chodzi o język, o którym wspomniała moja przedmówczyni. To my możemy nawet sprawdzić, jak nasze dzieci czy osoby, z którymi osoby bliskie piszą na tym internecie i jakie błędy robią. Tak samo chciałabym na koniec już powiedzieć. Pamiętajmy, że internet to nie tylko same zagrożenia, ale też skarbiec wiedzy o świecie, w której warto korzystać, aczkolwiek nie tylko bezkrytycznie. Dziękuję. Pytania. Proszę.
Chciała pani, że rodzic może powiedzieć swojemu dziecku, żeby po prostu nie wchodziło na pewne zmiany internetowe. Zgadza się, może tak powiedzieć też. A jak to w rzeczywistości wygląda? Czy młody osobnik, który jest po prostu ciekawy i wręcz to, co jest zabronione, spróbować tego, bo w większości nieraz ktoś z nas tak zrobił, nie wejdzie i nie sprawdzi jakichś informacji, które mogą często się okazać fakt dewastacyjny dla jego sposobu myślenia, nie zobaczy po prostu zła, które było niekoniecznie do zobaczenia w takim momencie.
Proszę, tu jest odpowiedź moja.
Jeżeli rodzic nie ufa swojemu dziecku, to zawsze jest możliwość wykupienia, właściwie nie wykupienia, tylko wyposażenia się w bezpłatny program, który nie będę przykładał, może zarzucić, przekupiony. Opieki występują często w naszych szkołach, przynajmniej w moim wstępie, który zabrania dostępu do pewnych stron, które treści na przykład szerzą pornografię lub na przykład rasizm.
Dziękujemy bardzo. Czas dla doradcy dobiegł końca. Czy kolejny z doradców propozycji chciałby zabrać głos? Bardzo proszę.
Proszę Państwa, chciałbym tylko króciutko przybliżyć problem, jakim jest napływ nieprawdziwych informacji do internetu, ponieważ każdy może zamieszczać tam swoje fakty, powiedzmy. Nie zawsze są one prawdziwe, jak to zostało już parę razy wcześniej wspomniane. I na pewno pamiętamy sytuację, jaką była inwazja wojsk Chińskiej Republiki Ludowej na Tybet. W momencie, kiedy chińskie jednostki zajmowały własne pozycje, w chińskich Google'ach nie można było znaleźć haseł związanych z wolnym internetem, z wolnym Tybetem, czy po prostu ogólnie z Tybetem. Wtedy te Google były zablokowane, ta opcja w Google'ach. Proszę Państwa, na łamach strony internetowej The New York Times jeden reporter, dziennikarz żydowskiego pochodzenia napisał, że, pragnę sobie to przytoczyć, że Holokaust jest tylko i wyłącznie polską winą. Czy jest to prawda? No nie możemy się z tym zgodzić. Dziękuję bardzo. Internet jest narzędziem w naszych rękach i to jest fakt. Jest on niestety tak niebezpieczny, jak to. Proszę Państwa, ta broń też ma różnego typu blokady. Natomiast osoba nieumiejętnie z tego korzystająca wyrządzi sobie o wiele więcej krzywdy niż osoba, która również jak osoba nieumiejętnie korzystająca z internetu. Proszę Państwa, istnieje takie powiedzenie, że broń sama w roku raz strzela. Tak samo jest z internetem. Internet raz w roku, chociaż nie tylko, potrafi nam wyrządzić bardzo dużo krzywd. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę doradcę opozycji.
Szanowny Panie Marszałku, Loża Mędrców, droga publiczności. Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który nie został poruszony. Umownie możemy go nazwać im wcześniej, tym lepiej. Obycie dziecka z komputerem związane jest z wykształceniem kultury informatycznej. Dzieci uczą się, jak posłużyć się klawiaturą czy myszką, poznają prostą terminologię komputerową. Internet umożliwia nam poznanie wielozmysłowe na etapie wczesnego rozwoju. Spełnia trudną do przecenienia funkcję dydaktyczną. Internet pobudza wielostronną aktywność. Poprzez częste interakcje wymusza działania dziecka i nie pozwala na bierny odbiór przekazu. Aktywność ta może dotyczyć wspierania twórczości graficznej, muzycznej, intelektualnej, ale także gier zręcznościowych. Ucząc bawi, sprawia, że nauka może być przyjemna i atrakcyjna. Internet, można też zauważyć, że internet w komputerach mamy również w bibliotece szkolnej i zazwyczaj lepiej uczniowie radzą sobie pod względem obsługi komputera w szkole niż ich rodzice czy nauczyciele. Niewątpliwie internet jest bardzo przydatnym narzędziem w dzisiejszym świecie. Rozwija zainteresowania. W internecie istnieje wiele grup dyskusyjnych, które są szansą na pasjonujące dla dziecka tematy. Jest kompendium wiedzy. Internet jest ogromną encyklopedią zawierającą wiedzę na każdy temat, który przyjdzie nam do głowy. Pomaga w nauce języków i to jest bardzo ważne, gdyż dziecko w internecie ma dostęp do stron w obcym języku. Na przykład dziecko uczące się języka angielskiego ma możliwość sprawdzenia i pogłębienia umiejętności posługiwania się nim, czytając informacje na stronach anglojęzycznych. Poproszę pytania.
Ja pani, że internet rozwija dziecko. Dam taki przykład. Na przykład ma pani stronę internetową, na której ma pani narysowany kwadrat i koło. Czy dziecko rozwinie się bardziej, kiedy patrzy na ten kwadrat i koło, czy wtedy, kiedy dotknie ten kwadrat?
Dziękuję, oddaję głos koleżance z grupy.
Dziękujemy bardzo. Czas dobiegł końca. Bardzo proszę głos z publiczności.
Mam pytanie jeszcze do grupy propozycji, bo wy negujecie internet jako źródło informacji, źródło nieprawdziwych informacji, a czy zaletą internetu nie jest to, że on posiada bardzo wiele informacji. Możemy korzystać z wielu źródeł i informacje weryfikować. I wtedy człowiek nie jest automatycznie skazany na jedno źródło, które może być nieprawdziwe. On może wyciągnąć merytoryczne wnioski z tych wszystkich źródeł i wtedy automatycznie jego wiedza jest pełniejsza. Czyli nie jesteśmy podatni tylko na manipulacje z jednej strony, a to, że pan sobie wejdzie tylko na Wikipedię, bo nie zna pan z innych stron, to nie znaczy, że nie mamy możliwości weryfikowania tych źródeł. Jestem niemal pewien, że państwo również przygotowują się do tej dyskusji, korzystali z internetu i różne ciekawe statystyki, które tutaj były podawane, też były właśnie z internetu pobierane.
Dziękuję bardzo. Głos dla propozycji.
Zgadza się. Każdy może patrzeć na różne źródła informacji, lecz niestety w obecnych czasach nie każdy potrafi krytycznie patrzeć na to, co mu podają. Niektórzy po prostu nie mają na tyle silnej osobowości, tylko po prostu bez większego skupienia przyjmują to.
Dziękujemy. Głos dla opozycji. Dziękujemy bardzo. Proszę o kolejne pytanie z publiczności.
Tak, tutaj padły słowa niedawno o prezentacjach specjalnych o kształceniu dziecka z pomocą internetu, za pośrednictwem komputera. Ja się chciałem zapytać o pozycję, jaki człowiek powstanie z takiego procesu wychowawczego, wirtualnego. Ja obawiam się, że to pokolenie, które nadejdzie, to będzie pokolenie nie umiejących wejść w żywe, prawdziwe relacje z drugim, nie umiejące stworzyć stawka w indywidualizacji kontaktów.
Dziękuję bardzo. Głos dla opozycji.
Wszystkie te programy na internecie, które możemy korzystać, mają adresy, a na pytanie, jakie człowiek powstanie, takie dziecko szeroko na początku, odpowiedź można prosto. Powstanie człowiek o szerokich horyzontach, bez żadnych uprzedzeń rasistowskich, między wyznaniowych, między kulturowych, ponieważ prowadzi się dialog na parach ponad tymi podziałami. To jest pytanie.
Dziękujemy. Głos dla propozycji.
Jakie horyzonty ma człowiek, który całe życie spędził przed komputerem, a na przykład albo swoje wczesne dzieciństwo spędził przed komputerem i spędzając ten czas przed komputerem, to robi się baltoniku w wieku lat 25 i powiedzmy śmiga sobie taki sposób.
Dziękujemy bardzo. Zostało jeszcze, zdaje się, dwóch doradców, po jednym w każdym zespole. Bardzo proszę o zabranie głosu doradcy drużyny propozycji.
Szanowna Loża Mędrców, Panie Marszałku, drogie koleżanki i koledzy, zgromadzona publiczności. Na początku swojej wypowiedzi chciałbym odwołać się do artykułu, który ukazał się tydzień temu w Gazecie Krakowskiej. Brzmi on: masowe przestępstwa w cyberprzestrzeni, taki był tytuł. Chodziło o włamywanie się do sieci komputerowych plus wykradanie danych. Liczba takich przestępstw znacznie w ubiegłym roku wzrosła do 2300. Przestępstwa to zło. Ja ich nie bagatelizuję, ale w naszej przestrzeni wirtualnej widzę rzeczy złych znacznie więcej. Okej, nie wszystkie są gorsze, bo przecież co jest złego w tym, że na portalach z milionów ludzi robi się kompletnych kretynów? Oto tytuły innych informacji wyświetlonych na tym forum, tuż obok innych informacji o przestępstwach. Putin boi się mocnego kazania, podali jej głowę na tacy, perfidne przestępstwo 13-latka, znaleziono gigantycznego psa, Boże to koń. Co łączy te artykuły? Ano to, że żaden nie mówi, o co idzie. W gazetach daje się zwykle tytuły informacyjne, które mniej więcej mówią, w czym rzecz. W internecie chodzi o coś innego. O to, byśmy my, kretyni, kliknęli i sprawdzili, o co idzie. Na przykład z tym psem koniem. Kliknęliśmy? To super. Właścicielom portali o nic więcej nie idzie. Im idzie o klikalność. Im większa, tym droższe reklamy. Im częściej zrobią z nas kretynów, tym więcej zarabią. Swojego czasu Stanisław Lem powiedział, że gdyby nie internet, nie wiedziałby, ilu u nas jest idiotów. Lem się dowiedział, ja też, my też. Nie warto tej wiedzy zachowywać dla siebie. Kolejnym argumentem przemawiającym na niekorzyść internetu jest wydarzenie, które miało miejsce w Ameryce. Mianowicie, amerykańska szkoła w Pensylwanii podglądała ucznia z użyciem kamery zainstalowanej w laptopie. Rodzice szpiegowanego ucznia skierowali sprawę do sądu. Podobny problem może dotyczyć ponad 1000 innych uczniów, którzy otrzymali darmowe notebooki. Okazało się jednak, że kamery wbudowane w laptopy da się włączać i wyłączać za pomocą internetu. Nauczyciele podglądali uczniów, a nawet ich fotografowali. Jednemu z chłopców nawet zarzucili branie narkotyków. Po dogłębnej analizie całej sytuacji, co się okazało? Okazało się, że kamera miała słabą rozdzielczość, a chłopiec tak naprawdę jadł cukierki. O czym to świadczy, mili Państwo? Ano o tym, że w sieci na każdym kroku jesteśmy inwigilowani, obserwowani czy ciągle śledzeni. Czy już nigdzie nie możemy czuć się bezpiecznie? A co z prywatnością, do której każdy z nas ma prawo?
Dziękujemy bardzo. Czas dobiegł końca.
Tak wiem.
Jedno zdanie.
Na koniec chciałbym jeszcze się ustosunkować do kolegi mówcy numer 4, który powiedział, że grupa chce udowodnić, że internet jest przyjacielem człowieka. Chciałem zapytać, czy ma Pan program antywirusowy? Oczywiście, no więc po co panu program antywirusowy, skoro internet to same plusy? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Już za momencik pytanie z publiczności, jeszcze tylko doradca drużyny opozycji.
Drogi marszałku, Lożo Mędrców, propozycjo, koleżanki i koledzy. Odwołując się do ostatniego pytania zadanego przez propozycję, przezorny, zawsze ubezpieczony. To tak jak gdybym zapytała, dlaczego zapinamy pasy prowadząc samochód. Mówca drugi drużyny propozycji wymienił wiele wad, lecz dotyczyły one komputera, a nie internetu. Te dwa aspekty należy zdecydowanie rozgraniczyć. Mówca trzeci stwierdził, że należy z internetem walczyć. Z internetem zdecydowanie nie należy walczyć, należy po prostu nauczyć się odpowiednio z niego korzystać. padło takie pytanie. Czy niełatwiej jest otworzyć tradycyjną encyklopedię i po prostu poszukać szukanego przez nas hasła? Oczywiście można taką encyklopedię otworzyć, notabene kupioną przez internet, ale w internecie można znaleźć zdecydowanie więcej informacji. Tutaj padł przykład nieodpowiedniego stosowania interpunkcji przez internet. Takie napisy to subkultura emo, której internet nie stworzył, lecz wypromował. Przed powstaniem internetu istniała także subkultura na przykład hipisów, która rozprzestrzeniła się pomimo braku tego internetu. Jeżeli dziecko uczy się przez internet rozpoznawania na przykład figur geometrycznych, to przecież jedno nie wyklucza drugiego. Dziecko nauczy się rozpoznawania tych figur, pomimo że ich nie dotknie. Wady internetu, które zostały przedstawione, można spotkać także w codziennym życiu, w każdym aspekcie naszego życia osobistego. A przecież życie osobiste nie jest złe. Dziękuję. Tak, proszę. Temat tej debaty brzmi wady i zalety internetu, a nie wady i zalety komputera.
Dziękujemy bardzo. Czas dobiegł końca.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, dwa ostatnie pytania z publiczności i będziemy podsumowywać, dlatego że powoli musimy zmierzać już ku końcowi naszej debaty. Bardzo proszę, pan w drugim rzędzie zgłaszał się do pytania. Dziękujemy bardzo. Ostatnie pytanie, bardzo proszę pana w pierwszym rzędzie.
Panie marszałku, jeżeli pan pozwoli, to dwa pytania.
Bardzo prosimy króciutko. Proszę króciutko, drużyna opozycji. Dziękuję bardzo. Głos dla propozycji. Proszę Państwa, pozostawmy to jako pytanie otwarte. Będziemy powoli podsumowywać naszą debatę. Zostały nam wypowiedzi mówców piątych, które traktujemy właśnie jako takie zamykające, podsumowujące argumenty swoich drużyn. Ostatni z mówców mają do dyspozycji 4 minuty czasu na podsumowanie stanowiska swojej drużyny. Jako pierwszy mówca piąty drużyny propozycji pan Jakub Gackowski. Przypominam, że mówcom końcowym nie przerywamy już zadawaniem pytań.
Drogi marszałku, loża mędrców, drodzy zgromadzeni. Postawione nam pytanie brzmi, czy internet to twój wróg? Nasza grupa zaprezentowała wiele jednoznacznych argumentów potwierdzających tezę. Jednak najważniejszym i najpoważniejszym zagrożeniem jest zagrożenie dewiacji seksualnej zwanej pedofilią. Każdemu z nas znany jest ten termin, lecz przytoczę definicję doktora psychiatry Richarda von Kraft-Ebinga. Rodzaj parafilii seksualnej, stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągnięcia satysfakcji seksualnej jest kontakt z osobami dojrzewającymi lub dziećmi. Internet stał się dla pedofilów wspaniałym miejscem. Nie dość, że są anonimowi, co tak podkreślała grupa opozycji, to jeszcze ciężko ich wykryć. Bez problemu mogą trafiać na potencjalne ofiary na czatach i portalach społecznościowych. Podając się za młodszych, doprowadzając do spotkania, resztę każdy z nas sam sobie może dopowiedzieć. Reasumując argumenty mojej grupy, chciałbym powiedzieć o nas, o Polakach. Od wieków Polak to człowiek, patriota, kochający rodzinę i tolerancyjny. A jak jest obecnie? Patriota, obcujący z globalną siecią, traci poczucie przywiązania do ojczystego kraju. Kochający rodzinę, zaniedbuje kontakt realny na rzecz kontaktu online, nawet z bliskimi mieszkającymi niedaleko nas. Urzekła nas historia koleżanki, która mówiła tutaj o chorym wujku, ale pomyśl sobie, droga koleżanko, co mają czuć ludzie, którzy stracili swoje majątki właśnie przez tą umowę społeczną. Tolerancyjny, bombardowany treściami rasistowskimi i nazistowskimi, traci tą odwieczną tolerancję, z której słynęli dawniej Polacy. A co z kradzieżami przez internet? Ludzie, skąd giną pieniądze? Na Allegro setki ludzi żeruje na głupocie innych. Internet wyzwolił w ludziach nowe uzależnienia. Oprócz alkoholizmu, pracoholizmu, narkomanii pojawiło się uzależnienie od internetu. Miliony ludzi traci siebie w wirtualnej rzeczywistości. Przez internet manipuluje się ludźmi, zmuszając ich do robienia rzeczy, których normalnie za nic w świecie by nie zrobili. Chyba każdy z nas słyszał argumenty mojej poprzedniczki, która mówiła, jakie zagrożenia dla układu kostnego i mięśniowego może przynieść uzależnienie. Skrzywienie kręgosłupa, zwyrodnienie nadgarstka. Dochodzi także do wysychania rogówki. Można przewidywać, że następne, słabsze pokolenie będzie chodzić o balkonikach, o których już wspominałem. Słyszeliśmy też, jak promieniowanie wytwarzane przez komputery działa na nas. Mutuje nasz materiał genetyczny. To chyba wystarczy, żeby zrozumieć, co stanie się dalej. Brutalność w grach i odrealnienie u dzieci, do których gry nie są adresowane, powoduje przesunięcie granic moralności dużo dalej niż były 50 lat temu. Uzależnieni żyją częściowo w wirtualnej rzeczywistości, nie rozgraniczają jej od tak zwanego reala. Anonimowość doprowadziła także do tak patologicznych zachowań jak cyberseks, cyberbullying, cyberprzemoc. Drodzy zebrani, podsumowując mowy moich przedmówców, chciałbym przytoczyć takie mądre zdanie. Przyjaciel to ktoś, kto mu ufa się bezgranicznie. Skoro nie możemy tego powiedzieć o sieci, to śmiało możemy stwierdzić, że jest on naszym wrogiem. Dziękuję bardzo.
I ostatni głos w dzisiejszej debacie, pani Marzena Hajduk.
Woda, jak każdy z nas widzi, symbol odrodzenia, oczyszczenia i życia. Bez niej nasz świat nie istnieje. Wszyscy doskonale wiemy, że sami składamy się z 3/4 z wody. Bez dwóch zdań jest ona naszym przyjacielem. A jak się zmieniają nasze odczucia do jej stosunku w chwili, gdy nie widzimy jej w tej oto szklance, lecz w formie, kiedy możemy zobaczyć to na tym slajdzie? Kiedy popatrzymy na to z tej strony, staje się ona naszym wrogiem. Jednak kiedy znowu opanujemy swoje odczucia i spojrzymy znowu na tę szklankę wody, która utrzymuje nas przy życiu i jest wszędzie wokoło, to zdajemy sobie sprawę, że jest ona mimo wszystko naszym przyjacielem. Jest nieodwracalną częścią naszego świata. Mówię o tym dlatego, że to jest dokładna analogia do sprawy dzisiejszej z internetem. Internet oszczędza nam czas, pieniądze, otwiera wiele dróg do informacji, wiedzy i rozrywki. W internecie nie ma podziałów rasistowskich, kulturowych, międzywyznaniowych czy międzynarodowych. Na różnych forach można prowadzić dialogi ponad tymi podziałami. Internet to nasze małe społeczeństwo skupione w jednym miejscu i z lepszym dostępem do siebie. W dzisiejszych czasach dzięki temu wynalazkowi obniżone zostały bariery dla niepełnosprawnych i chorych. Uważam także trochę, że grupa propozycji jest trochę hipokrytyczna, ponieważ sami korzystali z różnych stron internetowych. Były przytaczane nazwy stron, były przytaczane dane z FOR, ale także były przytaczane z innych statystyczne dane, a mówią, że w końcu internet jest zły i nie mogą znaleźć dobrych informacji. Łatwiej jest nam także pomagać innym, chociażby na stronie akcji Pajacyk. Tam także chodzi o klikanie, tak, ale za każdym kliknięciem w Pajacyka może głodne dziecko dostaje obiad, co jest dla mnie osobiście niesamowite. Rynek pracy poszerzył się także o tak zwany e-biznes. Internet stał się motorem napędowym rozwoju. Jednak jest to wynalazek, to prawda, a wszyscy doskonale wiemy, że każdy kij ma dwa końce, tak jak to pokazałam na przykładzie wody. Nie ukrywamy, że w internecie czyha niebezpieczeństwo i zło. Jednak nie jest to zło samej sieci, lecz zło ludzi, którzy nie umieją jej użytkować. Wystarczy odrobina rozsądku, którym się kierujemy w życiu codziennym i nie ma żadnej możliwości, aby coś złego nam się stało. Wszystko, co może nam się przydarzyć w sieci, spotykamy na co dzień, także i w życiu. Pamiętajmy też, że i dla tych mniej rozsądnych internautów powstaje coraz więcej zabezpieczeń i oprogramowań, które ich chronią. Nowe prawa dotyczące sieci, nawet policja ma wydział specjalny, w którym ścigają pedofilów za łamanie przepisów w internecie. Nie wspominając nawet już tego, że dla znacznej większości użytkowników jest wiele barier nie do przejścia. Internet stał się częścią naszego codziennego życia i nie ma dla niego żadnego zamiennika. Ogromnie wpływa na nasze życie, lecz według nas jest to wpływ jak najbardziej pozytywny. Ponieważ sieć to nie tylko pornografia, która jest w każdym kiosku, ale także inne te zagrożenia, jak wulgaryzmy, które spotykamy na co dzień. Jak już mówiłam, w walce z tym wyznaczy ta odrobina rozsądku, którą kierujemy się na co dzień. Internet z pewnością nie jest naszym wrogiem, lecz sojusznikiem, gdyż internet pomaga, uczy, poszerza nasze horyzonty o nowe doznania, informuje, ratuje życia. Daje możliwość wyrzucenia swoich często krępujących problemów i znalezienia rozwiązania dla nich. Nieraz słyszeliśmy o niedosłych samobójcach, których odratowano dzięki internetowi, a także ludziom niepełnosprawnym. Oto przykład. Wszyscy znamy historię mężczyzny, który w 2007 roku poprosił prezydenta o eutanazję. Na pierwszym slajdzie widzimy datę 22 lutego. Prosi o eutanazję. Na kolejnym, proszę o kolejny slajd, jest kolejny dzień, 23 lutego. Został zasypany mailami od pozytywnie nastawionych do niego ludzi, którzy go wspierali w trudnej dla niego tej decyzji. Próbowali pokazać mu sens życia i pokazać, że warto jest jednak żyć, warto podjąć tą próbę. Kolejny slajd poproszę. 5 marzec. Zmienił swoją decyzję po tych wszystkich rozmowach, które przeprowadził. Nagle odnalazł sens w życiu i chciał żyć. Kolejny slajd poproszę. 9 września. Został słuchaczem studiów. Mógł uczestniczyć w studiach, mimo że nie może się w ogóle poruszać, ale także ma kłopoty z komunikacją. Mógł przez internet się uczyć, co jest niezwykle dla niego pomocne. I ostatni slajd. 1 listopada. Sam nawet przez internet pomaga innym. Pomógł dziewczynie niepełnosprawnej odnaleźć także sens w życiu, tak jak i to jemu inni internauci pomogli. I jeszcze jeden slajd. Napisał książkę. Proszę przeczytać sobie nagłówek tej książki. Ta książka powstała dzięki pomocy internautom także. Odnalazł swoją pasję. Swoją pasję mógł poszerzać właśnie w internecie, bo ja myślę, że nie miał żadnej możliwości, nie mogąc się poruszać, znaleźć tą pasję w codziennym życiu, bo ponieważ jego pasją były motory. I teraz niech ktoś na niego spojrzy w to jego kalectwo, w to jak żył i powie mu, że internet jest jego wrogiem. Był stanowczo przyjacielem. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy już wszystkich głosów w dzisiejszej debacie i pora wydać werdykt. Bardzo proszę, aby każdy z jurorów, wysłuchawszy argumentów, które zaprezentowały obie drużyny, przyznał jeden punkt tej drużynie, którą uważa za wygraną, jeżeli chodzi o dzisiejszą debatę. Tak jak wspominałem na początku, nie chciałbym, abyście Państwo odpowiadali, czy teza jest słuszna, czy też nie. Odpowiedzcie tak, jakbyście zdanie na ten temat mieli sobie wyrobić tylko i wyłącznie na podstawie przebiegu dzisiejszej debaty. Bardzo proszę jury, aby udało się na krótką naradę. W tym czasie przeprowadzimy również głosowanie wśród publiczności. Macie Państwo do dyspozycji dwie karteczki. Oddanie kartki w kolorze białym będzie to znak, że przekonały Państwa argumenty drużyny propozycji. Kartka w kolorze niebieskim to wyraz poparcia dla argumentów drużyny opozycji. Bardzo proszę Pana Sekretarza o zebranie po jednej kartce od każdej osoby. Proszę Państwa, ja znam już wynik dzisiejszej debaty. Co ciekawe, w wyniku dzisiejszej debaty nie zna również nasza Loża Mędrców, ponieważ Loża Mędrców ma 7 punktów, które może rozdysponować pomiędzy dwie drużyny. Ja natomiast znam wyniki głosowania publiczności. Publiczność może przechylić szale zwycięstwa siłą 2 punktów. Macie Państwo do dyspozycji 2 punkty, publiczność. To może najpierw poproszę przewodniczącą jury, przewodniczącą Loży Mędrców o skomentowanie pokrótce obrad i przedstawienie punktacji.
Dziękuję bardzo. Przede wszystkim gratuluję wszystkim mówcom. Temat, który był niezwykle trudny zarówno dla propozycji, jak i dla opozycji, ponieważ jest to trudny temat dla wszystkich nas, dobry czy zły internet. W związku z tym, tak jak Państwo mieliście tutaj różne argumenty, jury czy Loża Mędrców, jak tutaj zostaliśmy nazwani, argumenty również były po obydwu stronach bardzo różne. Trudno, można powiedzieć tak, że losy zwycięzcy ważyły się do ostatniego momentu. I stosunkiem głosów 4-3, czyli no, można powiedzieć, że remis ze wskazaniem, wygrała propozycja, czyli 7 liceum.
Publiczność natomiast ma jeszcze 2 punkty, które mogą wylądować po stronie propozycji i wtedy drużyna ta wygrałaby dzisiejszą debatę i mogą również zostać przyznane drużynie opozycji. I wtedy mielibyśmy wygraną drużynę opozycji. Proszę Państwa, wynik głosowania publiczności przedstawia się w sposób następujący. 16 osób poparło stanowisko drużyny opozycji, 28 osób poparło drużynę propozycji. Sumując nasze małe punkty, 6 punktów dla propozycji, 3 punkty dla drużyny opozycji. Proszę Państwa, w imieniu Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za udział w naszej debacie. Mam nadzieję, że tym naszym spotkaniem inaugurujemy funkcjonowanie w Tarnowie Ligi Debatanckiej. Traktujemy to jako pierwszą potyczkę w ramach tej ligi. Myślę, że nie będzie systemu pucharowego, nikt tutaj w konfrontacji par nie będzie odpadał, tylko będziemy mieli taką prawdziwą ligę i może po zakończeniu roku zsumujemy punkty i wtedy będziemy mieli zwycięzcę całej naszej ligi debatanckiej. Bardzo serdecznie dziękuję naszym jurorom, serdecznie dziękuję Państwu, publiczności za przybycie. Chcielibyśmy, abyście wszyscy Państwo w jakiś sposób wsparli tę naszą inicjatywę, aby Liga Debatancka w naszym mieście zafunkcjonowała. I jeżeli Państwo w jakikolwiek sposób możecie uczynić patronat nad tym przedsięwzięciem. Z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkich o to proszę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Drużyny mogą spotkać się po środku i uścisnąć sobie dłonie.